Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry. Wtorek, 28 listopada 2017 roku, jakby ktoś w latach się zagubił. 510-37-36 to jest numer do studia. Czujny 510-37-32. Mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Mariusz Tałekowski audycję zrealizuje. Sławek Orlik przy telefonach. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Zapraszamy do udziału w naszym programie. Najpierw mail od pana Piotra. Od jakiegoś czasu w waszych audycjach słychać tylko narzekanie, jacy to wszyscy kierowcy są źli. Łamią przepisy i tak dalej. Od czasu do czasu występują u was przedstawiciele różnych służb, w tym m.in. policji, i nieraz narzekali na piratów, ile to oni wypadków stwarzają. A ja zadam pytanie, gdzie u nas w mieście lub najbliższej okolicy osoba interesująca się motosportem, budująca rajdówkę, ma jeździć, zdobywać doświadczenie, bawić się? Nie mamy żadnego takiego miejsca oprócz wyznaczonych miejsc, kiedy są organizowane tak zwane KJS, czyli amatorskie rajdy, gdzie tak naprawdę nie można pojechać szybciej, ponieważ są to takie miejsca, gdzie można pourywać sobie wszystko w samochodzie. Nie mamy ani toru wyścigowego, rajdowego, czy nawet głupiego 400-metrowego pasa do wyścigów równoległych. Dziękujemy panie Piotrze za ten mail. Podejmiemy temat. Rzeczywiście brakuje takich miejsc, a niejednokrotnie mieliśmy skargi na naszej antenie, czy to w sprawie motocyklistów, czy to też właśnie nielegalnych rajdów samochodowych na terenie Szczecina. Mam nadzieję, że takie miejsce do KJS-u, czyli konkursowej jazdy samochodowej w Szczecinie, znajdzie się. No pewnie nie będzie to od razu, ale w ciągu kilku lat z pewnością powinno się pojawić. A dzisiaj w programie porozmawiamy, oprócz tego tematu, który zasygnalizowała Anna Arabska-Szmajdzińska, czyli samochodów elektrycznych, porozmawiamy także o produktach, które są sprzedawane w naszych sklepach. Są to produkty z zagranicy i brakuje na nich opisów w naszym języku polskim. No właśnie, co na ten temat mówi prawo, gdzie powinniśmy zgłaszać takie problemy, co grozi sprzedawcom, którzy nie respektują polskich przepisów wymagających opisu produktu w języku polskim. To w naszym programie, ale przeniesiemy się także w okolice Nowogródka Pomorskiego. Tam nasza słuchaczka ma problemy z zalewaną łąką. Na tej łące mają się paść jej konie, ale właśnie nie mogą się tam paść, ponieważ łąka jest zalewana wodą. To nasz plan minimum. Oczywiście nie brakuje telefonów i opinii przysłanych drogą mailową. Zacznijmy od nauki jazdy.
Dzień dobry, Maciej, stały słuchacz ze Szczecina. Na Golisza jest sklep budowlany Leroy Merlin. Parking tego sklepu jest notorycznie oblegany przez nauki jazdy, tak zwane Elki. Dziennie jest tam 10 do 15 samochodów nauki jazdy, które manewrują po tym parkingu, parkują, czekają na uczniów, zrobili sobie z tego parkingu punkt zborny i plac manewrowy. Byłem na rozmowie z kierownikiem sklepu, który rozkłada ręce, gdyż oni nie mogą im zakazać takiego parkowania na tym parkingu, tudzież jakichś manewrów. Może redakcja jakoś gdzieś uderzy, żeby ten temat poruszyć, bo to jest bardzo uciążliwe. My, klienci tego sklepu, ja przyjeżdżam tam busem i mam wielokrotnie problem z zaparkowaniem, bądź też z wjechaniem na ten parking, gdyż przy wjeździe stoją dwie Elki, bo trzecia gdzieś tam wpasowuje się w jakieś międzysamochody. Robiąc to, wiadomo, jak to uczeń. Pozdrawiam.
Skierujemy nasze kroki do Leroy Merlin, do przedstawiciela zarządu tego hipermarketu, no bo jest to dziwne, że ten parking jest wykorzystywany do nauki jazdy, a przecież jest to parking dla kierowców, a gospodarzem terenu jest Leroy Merlin. Chyba, że o czymś nie wiemy. Sprawdzimy w każdym razie. Teraz sprawa buspasa. Proszę bardzo.
Dzień dobry, Andrzej mówi. Ja do tych cwaniaków przed basenem górniczym. Jak ludzie, jak wiecie, że jest buspas i trzeba się ustawić na dwóch pasach, to trzeba się wcześniej ustawić na dwóch pasach, bo później te same cwaniaki, co tak wjeżdżają, to później hamują tych, co grzecznie stoją i czekają. A korek jest dla wszystkich i nikt się nie przyspieszy. Co panowie przyspieszycie i panie? Dwa auta, trzy auta, cztery auta. Ile czasu zaoszczędzicie? Minutę czy dwie? Warto, nie warto, bo później jest tłuczka i później wszyscy stoją jeszcze dłużej. No, tych cwaniaków, co tak się zawsze pchają. Pozdrawiam.
Dziękujemy. I jeszcze w tej sprawie pani Magdalena, która ma odpowiedź na pytanie, dlaczego właśnie tworzą się na Gdańskiej takie korki codziennie rano oraz po 15. Korek w stronę centrum Szczecina. Temat, pisze pani Magdalena, jest znany, ponieważ pojawiają się głosy, aby zamknąć buspas, co miałoby rozładować zator. Ja zaobserwowałam, że to nie buspas jest problemem, ale przejście dla pieszych na wysokości Parnicy o największym ruchu w godzinach porannych i popołudniowych. Za przejściem ruch jest już płynny. Identyczna sytuacja występowała z przejściem na basenie górniczym, gdy budowane były kładki dla pieszych. Po mojej pisemnej interwencji do jednej ze szczecińskich gazet przy przejściu ustawiono policjantów, którzy regulowali częstotliwość wciskania przycisku na żądanie. Czekali po prostu, aż zbierze się grupka osób i dopiero wtedy wywoływali pieszym zielone światło. Ukróciło to przechodzenie co minutę pojedynczych osób, a tym samym od razu rozładowało korek. Bardzo proszę o zwrócenie się do odpowiednich służb z powyższym pomysłem lub z sugestią do ZDITM o znaczne wydłużenie czasu reakcji świateł przejścia na wciskanie na żądanie. Jeśli to zda egzamin, wszyscy będą zadowoleni. Kierowcy przestaną tracić cenny czas na dojazd do miasta, buspas będzie funkcjonował jak dotychczas, a pieszy nic nie straci, ponieważ szybki tramwaj kursuje co chwilę. Tyle słuchaczka Magdalena. My na piątek planujemy rozmowę z Marcinem Harenzą, również o buspasie, ale nie tylko. Mam nadzieję, że pan Marcin z Zespołu do Spraw Ruchu Urzędu Miasta Szczecin znajdzie dla nas czas. A teraz przed nami rzeczywiście remont na drodze A6. To jest jeszcze odcinek należący do trójki chyba, ale posłuchajmy, o co chodzi.
Dzień dobry, tu Sebastian Brzeziński, dzwonię ze Szczecina. Jadę autostradą, tą A6. Na moment będą remontowane, będą dwa pasy w kierunku Szczecina. I mam takie pytanie. Czemu nie otworzą tego starego zjazdu na Dąbie, tego starego, tylko żeby można wjechać było na Szczecin? Dziękuję serdecznie.
Tak, to jest sensowna, wydawałoby się, propozycja i mnie też się tak wydaje, żeby otworzyć zjazd. Wjazd to nie, to zbyt skomplikowane, ale zjazd tak, ale okazuje się, że sprawy poszły na tyle, jeżeli chodzi o prawne zawirowania i zawarowania, że nie będzie to możliwe. Okazuje się, że ta droga, właśnie dawna do Goleniowa, zjazd z szóstki w prawo, jest już w gestii Lasów Państwowych i po prostu odkręcanie tego, przekazywanie z powrotem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie wchodzi w grę. Oczywiście lasy się nie podejmą utrzymywania i dbania o tę drogę i koło się zamyka, więc tego przejazdu mieć nie będziemy. Jest z nami słuchacz w sprawie kałuży. Kałuże to ostatnio modny temat. Pan Marek, dzień dobry.
To znaczy, dzień dobry. Myśmy rozmawiali tutaj ostatnio o tej kałuży, przykład, jak się wchodzi na Manhattan.
No właśnie.
Tam jest...
Kilkukrotnie.
No i oglądałem wczoraj tą kałużę. Okazuje się, że rzeczywiście jest tam odwodnienie liniowe, a odwodnienie liniowe to nic innego jak wóz, który jest długi i wąski. Tam z metr chyba ma ten wóz. Z tym, że on jest permanentnie, o ile pamiętam, latami zatkany. Nie wiem, zwik powinien to starać się odetkać po prostu.
Czyli wziąć się do roboty, przyjechać, sprawdzić. My no, zapytamy ZWIK w takim razie. Na jutro panu obiecuję.
No właśnie, Marku. Nie wiadomo dlaczego ten wpust jest permanentnie zatkany. Czy jest jakaś wada konstrukcyjna, czy po prostu, nie wiem, być może, że takie zabite, te rury są zabite, że się już nie da odetkać.
A kałuża jest solidna, prawda, panie Marku?
A kałuża jest cały czas, dzisiaj też jest.
Niedługo to będzie lodowisko. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. To był pan Marek. I jeszcze a propos kałuż. Czy mógłby pan poruszyć temat ulicy Produkcyjnej, pyta pan Mariusz. To jest w Załomiu. Mieszkam tu od 25 lat i odkąd pamiętam, to na początku ulicy i w połowie tworzą się dwie kałuże. Pierwsza tworzy się po deszczu spływającym z ulicy Kablowej i osiąga do 50 metrów długości. No to rekordowa. Pogratulować. Oczywiście woda stoi całą szerokością. Byli już mieszkańcy, którzy monitorowali w tej sprawie. Sam również dzwoniłem w tym temacie. Niestety remont tych dwóch odcinków drogi od 20 lat owiany jest tajemnicą. A zdjęcia na naszej stronie internetowej www.radioszczecin.pl, zakładka czas reakcji, można to zobaczyć. Wracamy jeszcze do tematu na moment dotyczącego gum do rzucia, które zalegają przyklejone na naszych chodnikach. Praktycznie wszędzie, gdzie pojawiają się duże skupiska ludzi, są to przystanki, duże place, skwery, chodniki. Jak przyznawała wczoraj Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, jest to dla miasta duży problem i nie ma pomysłu i nie ma maszyny, która by te właśnie gumy do rzucia przyklejone do chodników usuwała. No, ale jest propozycja.
Zbigniew ze Szczecina, ja mam propozycję. 10 zł od kilograma, raz w miesiącu nie zrobią takich szkód. Ludzie, którzy nie mają pieniędzy, na pewno te gumy pozbierają. Dziękuję.
Panie Zbyszku, a kto utworzy fundusz, z którego będziemy płacić te 10 zł za 1 kilogram zebranych gum do rzucia? No właśnie. I tu koło się zamyka, a teraz przejdźmy do innego koła. Dotyczy ono sezonu grzewczego. Pisze do nas kolejny słuchacz, który jest współdzielczycą w spółdzielni mieszkaniowej Dąb. Jak przypomina, przed rozpoczęciem sezonu grzewczego spółdzielnia ogłosiła, wywieszając na klatkach schodowych informacje o wymianie zaworów termostatycznych. Miało być nowocześnie, a przede wszystkim tanio. W mieszkaniu przed wymianą nie włączałem nigdy grzejników, gdyż nie było w ogóle takiej potrzeby. Mieszkanie jest ciepłe, ponadto z powodów ekonomicznych. Zawory zawsze były ustawione na zero. Tymczasem nowe zawory zaczynają skalę grzania od 2. Nie ma jedynki i zera. Ponadto grzejniki mają czujniki temperatury, które uruchamiają grzanie, gdy temperatura spada poniżej bodajże 16 stopni. Bzdura totalna, ponieważ włączają się, gdy nie ma takiej temperatury przy zamkniętym oknie, pisze słuchacz. Na to jest narzucanie czegoś, co ewidentnie nie jest korzystne dla mieszkańców i użytkowników. Proszę o wyjaśnienie sytuacji, bo ludzie płacą niekiedy ogromne pieniądze. Na tej antenie naszą sytuację w sierpniu, jak pamiętam, odpowiadał na te pytania, na te zarzuty Marek Nielek, wiceprezes spółdzielni mieszkaniowej Dąb. Wszystko jest zgodne z przepisami, ale czy ze zdrowym rozsądkiem, to już inna kwestia. W każdym razie rzeczywiście spółdzielcy i mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej Wspólny Dąb mają problem. Jeżeli chcą wywietrzyć mieszkanie, to jest grzejnik ustawiony tak, że od 2 zaczyna grzać, czyli wystarczy otworzyć okno i ten grzejnik nabija nam jednostki ciepła. I co, mamy owijać ręcznikami taki właśnie ten termostat cały, ten licznik? No jest to dziwne. W każdym razie jedyna rada i zalecenie to wywietrzyć krótko, kilka minut, 5-10 minut zrobić przeciąg, wywietrzyć i zamknąć okna. Natomiast myślimy ze Sławkiem o tym, kogo by mądrego zaprosić do tego tematu, kto mógłby poradzić mieszkańcom, co zrobić. Może wspólna petycja, może pisma do spółdzielni. Przecież są organy statutowe spółdzielni, a z tego co wiemy, to kiedy jest właśnie walne zgromadzenie, to ludzi jak na lekarstwo na tych spotkaniach. Więc kupą mości panowie i może coś się uda zrobić. My ze swojej strony, tak jak powiedziałem, przymierzamy się do tematu, tylko nie mamy co wałkować go ponownie z zarządem spółdzielni, ponieważ to już było. Mamy słuchacza. Dzień dobry, pan Maciek w sprawie kałuży.
Tak, dzień dobry.
Panie Maćku, witamy.
Ja w sprawie tej kałuży na kładce przy Manhattanie przechodziłem dosłownie pół godzinki temu i kałuża zniknęła. Było 4 panów, którzy tam obok nas w parku znaleźli studzienkę taką dużą kanalizacyjną, coś tam przy niej grzebali i prawdopodobnie udało się to jakoś odwodnić.
Brawo oni dla tych panów,
tak jest,
powiem.
Tak jest, chociaż ja powiem z własnego doświadczenia, że przechodzę tutaj dosyć często i to tak naprawdę do następnego deszczu prawdopodobnie będzie.
No, nie zapeszajmy, panie Maćku, może będzie dobrze.
Tak jest, nie, oby, jasne, że tak. Chociaż lodowisko będzie fajne, bo to kałuża duża.
Serdecznie pozdrawiam, dziękujemy za tę informację.
Wszystkiego dobrego.
Czyli suchą nogą wszystkiego dobrego możemy przechodzić już przez kładkę na Manhattanie i dobrze, bo będzie też coraz zimniej, będzie mróz i wiadomo, co wtedy tam może się wydarzyć. To jest czas reakcji, 12.20. Sławka, proszę o to, żeby zatelefonował do naszego gościa, a teraz prośba z Gryfina. Witam, czujny słuchacz z tej strony. Piszę w sprawie problemu, który występuje od dawna. Jestem w parku miejskim w Gryfinie. Brak jest w tym parku torebek. Jak mieszkańcy mają sprzątać po swoich psach? Proszę o interwencję u burmistrza miasta i gminy Gryfino. No, zorganizowany mieszkaniec, właściciel psa ma takie torebki przy sobie, ale rzeczywiście przydałyby się te torebki, więc poprosimy Urząd Miasta Gryfina, żeby takie torebki się pojawiły. Teraz wróćmy na moment do tematu przedszkoli, opłat. Wszystko zaczęło się od opłat na Radę Rodziców. Jest to opłata dobrowolna. Z wrażeń i opisów naszych słuchaczy wynika, że nie zawsze jest to taka pełna dobrowolność. Czasem ta dobrowolność kończy się, bo się okazuje, że jeżeli dziecko nie wpłaci na Radę Rodziców, to nie wyjedzie A na wycieczkę, B nie dostanie nagrody na koniec roku, więc są to rzeczywiście sytuacje problematyczne. Ale rozmawialiśmy także wczoraj za sprawą słuchaczki o przedszkolach, o tym, że tamte opłaty są o wiele wyższe. W przypadku szkoły, o której mówiliśmy, to było 60 zł na rok, a są przedszkola, gdzie to wynosi 150 zł taka opłata na Radę Rodziców, a do tego są jeszcze na kartki do ksero, na artykuły plastyczne i to sobie składają całkiem duże kwoty.
Witam, mówi Magdalena. Moje dziecko należy do przedszkola na Bandurskiego. Dopiero co się wdrażam w ten system przedszkolny. Natomiast jestem również oburzona tym, że tych opłat jest tak dużo. Nawet nie chodzi o kwoty, bo byłabym w stanie je zapłacić. Natomiast chodzi o sposób informowania rodziców odnośnie tych opłat. Są opłaty na Radę Rodziców. Otóż są opłaty na każdą grupę, które właśnie finansują m.in. różnego rodzaju dyplomy. Są opłaty na zajęcia dodatkowe, które odbywają się w okolicy godziny 15, ale są też zajęcia prowadzone w przedszkolu, na których dzieci muszą być, ponieważ w tym czasie uczą się na przykład piosenek na przedstawienia i rodzice muszą za to zapłacić. Co jest dla mnie dosyć dziwne, bo moim zdaniem, jeśli grupa przedszkolna przygotowuje jakieś przyjęcie, to właśnie pani przedszkolanka powinna to wykonywać, a nie osoba zatrudniona dodatkowo. Dziękuję bardzo.
Też tak myślę, że od przyjęć i imprez na taką okazję jak na przykład Boże Narodzenie czy też Dzień Ojca, Dzień Matki, tym powinny zajmować się przedszkolanki. Nie powinno być za to opłat. Jeżeli ma pani wątpliwości, myślę, że wątpliwości może podzielić także Urząd Miasta Wydział Oświaty. Proszę tam napisać w tej sprawie albo nam opisać sprawę szerzej, powiedzieć, o które przedszkole chodzi. Spróbujemy to wyjaśnić. I jeszcze jeden temat dotyczący przedszkoli, zanim będę rozmawiał z naszym gościem, który już czeka. Mianowicie kwestia zbyt późnego otwierania przedszkoli. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, że przedszkola są za wcześnie zamykane. Słuchaczka na 16:30 nie może dojechać do żłobka, bo to był konkretnie żłobek. Spóźnia się, płaci za to, że się spóźnia, ale okazuje się, że niektórym rodzicom nie odpowiada otwieranie przedszkoli o 6:30 czy o 7:00.
Witam, Jurek ze Szczecina. Niektórzy narzekają, że są zbyt krótko otwarte. A ja bym powiedział, że są zbyt późno otwierane, ponieważ żona wychodzi o 5:00 na autobus. Ja mam na godzinę 7:00 do pracy, przedszkole otwarte jest od 5:30. No i tworzy się konflikt tego rodzaju, że zdążam do pracy na ostatni gwizdek dosłownie. Czasami jeszcze panie zwracają mi uwagę jeszcze 2 minuty do 5:30 i tym podobne, więc może zróbmy tam jakieś 2 zmiany. Będzie więcej ludzi zatrudnionych i wszyscy by byli zadowoleni. Dzięki, pozdrawiam.
Jakby to dobrze było, gdyby wszyscy byli zadowoleni. 2 zmiany, mówi pan, to oznacza dodatkowe pieniądze. Takich w Urzędzie Miasta nie ma. Jedynym wyjściem, ale to nie jest dobre dla dziecka, które oczywiście przyzwyczaiło się do kolegów, zżyło się z nimi, jest poszukanie takiego przedszkola, które jest czynne od godziny 6:00 rano i to może sprawę by rozwiązało. Wcześniej to raczej nie będzie realne. To jest czas reakcji, 12:23 już prawie. Czas najwyższy rozpocząć rozmowę z gościem. Jest nim pani Beata Manios, Inspekcja Handlowa w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa.
Może redakcja Czasu Reakcji, pisze słuchacz, pomoże mi odpowiedzieć na nurtujące pytanie. Czy wedle prawa, jeśli sklep prowadzi sprzedaż produktów z zagranicy, musi na artykułach zawrzeć informację w języku polskim, czy wystarczy angielski bądź rosyjski? Bardzo jestem ciekaw, gdyż jeden ze sklepów w centrum miasta według opinii wielu omija prawo i na produktach nie zamieszcza informacji po polsku. Wygląda to na celowe działanie, a nie każdy przecież musi znać inne języki. Panie inspektor, co do zasady, w Polsce na produktach powinny istnieć metki z językiem polskim.
Bezwzględnie, absolutnie informacje dla konsumentów podawane na produktach powinny być uwidocznione w języku polskim. I myślę, że tutaj warto wskazać, ja bym powiedziała, że takim podstawowym przepisem w tym zakresie będzie ustawa o języku polskim, której utworzeniem, ideą utworzenia było między innymi to, żeby chronić właśnie język polski. I tam właśnie w tej ustawie jest taki zapis, że w między innymi w obrocie z udziałem konsumentów używa się języka polskiego. I myślę, że ten zapis zdecydowanie rozwiewa wszelkie wątpliwości.
Czyli ustawa o języku polskim. Są jeszcze jakieś akty wykonawcze do tego dla państwa, dla inspekcji chociażby handlowej?
Oczywiście oprócz tej ustawy stosujemy takie, my to mówimy, akty, przepisy szczegółowe w zależności od tego, z jakimi produktami mamy do czynienia w trakcie kontroli, czy są to na przykład artykuły spożywcze czy przemysłowe. Będziemy stosować wtedy właśnie te szczegółowe przepisy i tam również wskazane są takie zapisy, że należy stosować język polski albo należy stosować język kraju, w którym towary są sprzedawane, jeżeli pracujemy na przykład na przepisach unijnych, a czasami jest to sformułowane w postaci obowiązków producenta, którzy wprowadzając do obrotu produkty są zobowiązani dostarczać konsumentom informacje w języku polskim.
Co jeżeli takiej informacji nie stwierdzamy? Przychodzimy do sklepu spożywczego na przykład i właśnie widzimy jakiś produkt, czekoladę, nie wiem, cukierki, ciastka, no cokolwiek i nie ma tego opisu w języku polskim. Co powinniśmy zrobić?
Przede wszystkim oczywiście zwracamy uwagę przedsiębiorcy na to, że to jest postępowanie nieprawidłowe, sprzedawanie takiego towaru. Konsekwencją wprowadzenia do obrotu takich towarów, konsekwencje mogą być różne, w zależności od tego, z jakim przepisem mamy do czynienia, bo może zostać wystawiony mandat, ale może również zostać nałożona decyzja wymierzająca karę, bo w tej chwili bardzo dużo przepisów właśnie wprowadza taki system kar. Są to kary administracyjne i wówczas jest wydawana decyzja wymierzająca stosowną karę pieniężną.
Mandat, rozumiem, do 500 zł, tak?
Tak, mandat do 500 zł.
A ta kara pieniężna może być wyższa?
Zdecydowanie wyższe są to kwoty już bardzo wysokie, mówimy o dużych kwotach. Oczywiście wystawiając taką decyzję zawsze bierze się pod uwagę wiele elementów. Kara musi być proporcjonalna do danej sytuacji i zawsze bierzemy to pod uwagę, chociażby jaka jest to wielkość sklepu, jak do tej pory wyglądały na przykład nasze kontrole wcześniejsze u takiego przedsiębiorcy, jaka jest wielkość tej partii produktu. Także wiele czynników bierze się pod uwagę.
Kiedy ostatnio Inspekcja Handlowa w Szczecinie kontrolowała jakikolwiek sklep, podmiot właśnie pod kątem istnienia instrukcji czy też składu opisu w języku polskim?
Tak naprawdę robimy to zawsze, dlatego że chociażby idąc do sklepu spożywczego, gdzie oceniamy oznakowanie tego produktu, również bierzemy to pod uwagę. Przepisy określają, co powinno być na produkcie podane, że to musi być określenie tego produktu, dane przedsiębiorcy, informacje o składzie, które są tak naprawdę bardzo ważne. Na produktach przemysłowych również to brane jest pod uwagę, a dodatkowo instrukcje, jeżeli do danego produktu są wymagane. Również musimy pamiętać, że przy niektórych produktach będzie występować taki dokument jak gwarancja, więc te zapisy gwarancji istotne z punktu widzenia konsumenta również muszą być podane w języku polskim.
Czyli mówi pani, że na bieżąco takie kontrole przy okazji kontrolowania pod innym kątem przedsiębiorców odbywają się. Gdzie my możemy zwrócić się, jeżeli jest taka nieprawidłowość, zwróciliśmy przedsiębiorcy, sprzedawcy uwagę, nie ma reakcji, po paru dniach przychodzimy, nadal produkt jest nieopisany w języku polskim?
Zawsze taką informację można zgłosić do inspekcji handlowej, na terenie której dany sklep prowadzi działalność. No w naszym przypadku, jeżeli to chodzi o Szczecin, to będzie oczywiście tutaj informacja do naszej siedziby. Można to zgłosić za pomocą adresu mailowego, można przysłać pismo tradycyjną pocztą, ale można również zadzwonić.
My staramy się nie robić reklamy punktom handlowym, ale pojawił się ostatnio nowy punkt handlowy z żywnością, między innymi zza wschodniej granicy w centrum Szczecina. Czy państwo byli w tym sklepie może na kontroli?
To są informacje służbowe, ja takich informacji nie mogę podawać w tej audycji, ale mogę obiecać, że będziemy mieli tą informację na uwadze. Pan mi poda, jeżeli ten zgłaszający do Państwa, piszący maila podał, o jaki sklep chodzi, my tą informację wykorzystamy w trakcie naszych kontroli.
510-37-32 i 510-37-36. Może słuchacze z komentarzem w tej sprawie. Sławek Orlik rozmawia z jednym ze słuchaczy. Pani inspektor, zaskoczyła mnie Pani tym, że Pani nie może ujawnić takich informacji, czy tam już była kontrola, czy nie. Przecież czasem się Państwo chwalą, gdzie dokonaliście kontroli i jakie nieprawidłowości wykryto.
Tak, to się zgadza, ale zawsze piszemy o pewnych grupach przedsiębiorców, bo na przykład prowadzimy kontrolę w zakresie artykułów spożywczych, czy to są produkty mięsne, czy na przykład nabiał. Informujemy wtedy, że kontrole zostały przeprowadzone u pewnej grupy przedsiębiorców, jakie nieprawidłowości zostały wykryte, a tak naprawdę w naszej rozmowie dzisiejszej nie została powiedziana, jaka jest to nazwa przedsiębiorcy, więc tutaj trudno tak naprawdę się odnieść do tej informacji.
Ale jeżeli Pani tylko prześledzi uważnie notatki z ostatnich kilku tygodni, to będzie wiadomo, o jaki sklep chodzi. I tak samo myślę w domyśle, że właśnie o ten sklep chodziło naszemu słuchaczowi, ale warto kontrolować wszystkie placówki, bo stykamy się właśnie z brakiem opisów w języku polskim, nie tylko na produktach spożywczych, ale także na w różnych produktach elektrycznych, elektronicznych i tak dalej, i tak dalej. Państwa kontrole obejmują szeroki zakres produktów.
Bardzo szeroki. To już między innymi wspomniane te przez Pana. Tak naprawdę te nawet artykuły spożywcze dzielą się na tak bardzo wiele grup, że te systematycznie kontrole są prowadzone. Artykuły przemysłowe pod kątem chociażby oznakowania znakiem CE, czy pod kątem bezpieczeństwa produktów, paliwa, usługi dla ludności, działalność gastronomiczna. Bardzo szeroki zakres działalności Inspekcji Handlowej i muszę jeszcze tylko dodać, że w tej działalności również wykorzystujemy informacje od konsumentów, więc jeśli słuchacz, który zgłosił się do Państwa, ma nadal jakieś wątpliwości czy uwagi do funkcjonowania tego przedsiębiorcy, to ja go w takim razie proszę o to, żeby tą informację przekazał do nas.
Inspekcja Handlowa w Szczecinie. Proszę podać numer telefonu, pod który nasi słuchacze mogą dzwonić.
To jest telefon 91 42 5239,
tak? Tak? Może być ten? 91 422 5239. Dziękuję za rozmowę. Beata Manios, Inspekcja Handlowa w Szczecinie.
Dziękuję, do widzenia.
Do usłyszenia. To jest czas reakcji, jest 12.35. Przede mną napisy, które Sławek umieścił łącznie z treścią dotyczącą naszego programu z poprzednich dni, czyli strona internetowa Radia Szczecin, www.radioszczecin.pl, zakładka audycje i czas reakcji. I tutaj między innymi opis dotyczący wczorajszego programu, w którym rozmawialiśmy o kradzieżach rowerów miejskich z Wojciechem Jachimem, rzecznikiem spółki Bikes, Szczeciński Rower Miejski. Wojciech Jachim podkreślał, że nie tyle są to kradzieże rowerów, co po prostu porzucenia. No taki porzucony rower znaleźliśmy przy ulicy Różanej wśród śmieci. Ten rower, mam nadzieję, już jest odebrany. Ale właśnie, rozmawialiśmy o tym, że często takie rowery są brane ze stacji przez niezidentyfikowanych osobników, czy też osobniczki, bo przecież jest równouprawnienie, kiedy to niewłaściwie są odstawione do takiej stacji rowerowej.
Dominik ze Szczecina. Kiedyś korzystałem z roweru miejskiego. Zaginięcia rowerów biorą się stąd, że nie do końca udaje się klientom wyczepiać taki rower przy oddawaniu stacji i nieraz zdarzyło mi się, że podchodzę i biorę rower, który nie był wczepiony, no i korzystając z takiej okazji jadę gdziekolwiek, zostawiam go. No oczywiście nie ja, ale tacy ludzie mogą tak to wykorzystywać. Pozdrawiam.
Okazuje się, że cytując klasyka, w tym przypadku siłą trzeba i godnością osobistą po prostu mocno ten rower zakotwiczyć w takiej stacji. A teraz norki. Szykuje się nam nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt i zakaz właśnie hodowli norek i lisów chociażby na futra.
Witam pana redaktora, moje imię Ryszard. Ja dzwonię w sprawie hodowli zwierząt futerkowych, a mianowicie norek, które nas cały czas nurtują. Jestem mieszkańcem Żar.
ostatnio zauważyłem, sobota, tutaj bodajże był 25, był jakiś protest, który z oddali słyszałem tylko, ale to chwilę jacyś ludzie podjechali, pokrzyczeli przez megafony, ubrani na biało i bardzo szybko się zginęli. No, z tego co wiem, mają też firmy zacząć protesty, ponieważ rząd chce wprowadzić ustawę zakazującą tego. Może byśmy dalej poruszyli ten temat i sprawdzili, jak mają się hodowcy do tego, bo ponieważ to jednak zaśmieca nam cały teren naszego województwa i Polski. Dziękuję.
Jak mają się wszystkie strony konfliktu do tego, bo jest tutaj konflikt hodowcy kontra ekolodzy. 22 listopada na antenie Radia Szczecin była audycja Radio Szczecin na wieczór właśnie dotycząca likwidacji fermy norek. Proszę bardzo, można słuchać, można tam właśnie poznać argumenty wszystkich stron. Teraz przenosimy się na działki. Okazuje się, że jak nie jedne, to drugie są zalewane.
Dzień dobry Państwu. Ja dzwonię w imieniu wszystkich działkowiczów z ogrodów Mikołaja Reja, znajdujących się na ulicy Łukasińskiego 41. My, działkowicze, zarząd naszych działek zwracał się do Urzędu Miejskiego o udrożnienie rowu melioracyjnego, który jest zanieczyszczony odpadami działkowców z ogrodów, które znajdują się w sąsiedztwie naszym, z ogrodów 30-lecia. Rów wodny jest nieoczyszczany od 3 lat i to powoduje, że nasze działki ulegają podtopieniu, a w tej chwili są pozalewane całkowicie. Woda dochodzi do 20 albo i więcej centymetrów. Grunt jest cały czas nawodniony i my prosimy bardzo o oczyszczenie tego rowu, bo w innym przypadku te podtopienia zniszczą nam wszystkie nasze nasadzenia, drzewy i altanki, a zwłaszcza altanki drewniane. Nie wiemy już, gdzie się mamy zwrócić. Ja nie mogę wejść na swoją działkę, tak jak i większość moich sąsiadów. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Prosimy o zdjęcia, jeżeli pani ma taką możliwość, o przesłanie nam zdjęć tego miejsca, a my kierujemy już ten mail włącznie z pani wypowiedzią do Urzędu Miasta i będziemy w tej sprawie rozmawiali. Skoro jesteśmy przy sprawach dotyczących rowów melioracyjnych, przede mną mail od naszej słuchaczki spoza Szczecina, pani Dorota. Szanowni Państwo, piszę do Was w sprawie melioracji w województwie zachodniopomorskim, a konkretnie w sprawie kanału w Nowogródku Pomorskim, gmina Myślibórz. Chodzi mi o stację pomp, która jest we wsi Świątki. Operator tej pompy tak nią zarządza, że zalewa nam łąkę, na której pasą się nasze koniki. Po prośbach i paru telefonach na jeden dzień woda zeszła. Dzwoniąc ponownie do Szczecina, pani powiedziała, żeby zgłaszać jeszcze w Myślibórzu do melioracji kilkakrotnie, a jeżeli nic nie pomoże, to wtedy Szczecin się tym zajmie. To mam powiedzieć koniom, żeby jeszcze miesiąc wytrzymały. W tym roku kanał był czyszczony. Tam, gdzie widać, wygląda ładnie, a gdzie oko nie sięgnie, masakra. Rzeczywiście zdjęcia są na naszej stronie. Nie wygląda to dobrze. Zdjęcia pod datą 22 listopada. Posłuchajmy, co w tej sprawie ma do powiedzenia rzecznik Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.
Mowa o jednohektarowej łące, która znajduje się w okolicach kanału Nowogródek. Na początek może powiem, że właśnie stacja pomp Nowogródek znajduje się na tym kanale. Odwadnia teren okolicznych łąk, które znajdują się w kolonii Nowogródek Pomorski i tam odprowadzane są do tego okolicznego kanału wody opadowe z drogi ekspresowej S3. I to jest podstawowa i najważniejsza informacja, że właśnie naszym zadaniem jest sprawienie, żeby okolice drogi były jak najbardziej odwodnione. Stąd też nowa pompa, która została zakupiona dla Zarządu Melioracji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Ta pompa w ostatnim czasie pracowała i musiała pracować dość aktywnie ze względu na liczne opady, a także no, dość skomplikowaną sytuację atmosferyczną związaną na przykład z orkanami, które przychodziły przez nasz region. I dochodziło do takich sytuacji, że ilość wody, która była wypompowywana, no może nie tyle zapychała cały kanał, co powodowała, że no, tej wody było w tym kanale bardzo dużo. Przez to pewna ściągalność wody z okolicznych łąk była na trochę niższym poziomie. To znaczy, że po prostu w kanale nie zawsze mieściła się woda i z łąk, i odprowadzana z okolic drogi S3. A ta woda z okolic drogi musiała być odprowadzana, gdyż inspektorzy generalnej dyrekcji stwierdzili, że no po prostu jeżeli tej wody będzie za dużo, no to może być to niebezpieczne dla konstrukcji samej drogi. Dlatego też ta pompa przy intensywniejszych opadach musiała pracować właściwie bez przerwy. Rzeczywiście do zarządu melioracji ta sprawa wcześniej nie płynęła. Dopiero otrzymaliśmy niedawno informacje tutaj od państwa słuchaczki, która również zgłosiła problem do terenowego oddziału zarządu melioracji w Myśliborzu. Nasi inspektorzy przyjrzeli się całej sprawie i rzeczywiście, tak jak mówię, tutaj pierwszym ze zdefiniowanych problemów była sprawa tego, że po prostu pojemność kanału okazała się zbyt mała, żeby spełnić wszystkie oczekiwania. Druga sprawa, na którą zwrócono nam uwagę i my tutaj jako zarząd melioracji przychyliliśmy się do tej uwagi, była poprawa drożności kanałów, jeżeli chodzi o zalegające w nich gałęzie. Nasi inspektorzy zauważyli, że rzeczywiście tych gałęzi było trochę więcej niż być powinno. Szybko przystąpiono do prac i z mojej wiedzy wynika, że pod koniec ubiegłego tygodnia już część gałęzi została uprzątnięta. Nie była to taka ilość, która mogłaby tamować przepływ wody też, żeby była jasność, aczkolwiek no, zdajemy sobie sprawę, że mogło istnieć pewne podejrzenie, że jeżeli tych gałęzi tam będzie za dużo, no to pewien przepływ będzie utrudniony. Stąd też działanie interwencyjne Zarządu Melioracji i zakończone prace.
Mówił Michał Kaczmarek, rzecznik Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Pani Doroto, proszę do nas zadzwonić, powiedzieć nam, czy się poprawiło, albo napisać do nas mail, bo te zdjęcia, które pani nadesłała 16 listopada, no to wskazują, że to nie tylko gałęzie, ale po prostu drzewa powalone przez orkan zajmują ten rów melioracyjny, o którym mówił rzecznik Michał Kaczmarek. No, zastanawia mnie to, co powiedział pan rzecznik, że trochę więcej tych gałęzi jest niż być powinno w rowie melioracyjnym. Na zdrowy rozum wydawałoby się, że w ogóle ich tam być nie powinno, chyba że mamy z gałęzi ułożoną, ale to specjalnie bok właśnie tego rowu melioracyjnego, właśnie z gałęzi, z palików, no to inna sytuacja. Natomiast generalnie myślę, że w rowach tych gałęzi po prostu być nie powinno, chyba że tworzymy zbiornik retencyjny, w którym tej wody ma być dużo. Tyle w tej sprawie, pani Doroto. Mam nadzieję, że pomogliśmy. Prosimy o kontakt. A teraz jest już z nami nasz kolejny gość, pan Łukasz Kosmala, Biuro Strategii Urzędu Miasta Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Posłuchajmy telefonu.
Paweł ze Szczecina. Stałem się posiadaczem samochodu elektrycznego i nasze miasto jest proekologiczne, ale nie ma żadnych informacji na stronach ani urzędu, gdzie można naładować taki samochód. Stacje są w mieście, są stacje miejskie do ładowania. Urząd nic na swoich stronach nie ma. Nie ma żadnych przywilejów dla posiadaczy samochodów elektrycznych. Na przykład Wrocław pozwala jeździć posiadaczom samochodów na prąd po buspasach. Na stronach Wrocławia są miejsca zaznaczone, gdzie można się naładować. U nas to wszystko raczkuje i nic takiego nie ma. Może byście poruszyli temat z urzędnikami, aby ułatwili życie nam, posiadaczom samochodów na prąd. Dziękuję.
A więc poruszamy temat z urzędnikami. No właśnie, przygotowując się do dzisiejszego programu, panie inspektorze, stwierdziłem, że jest wiele takich w entuzjastycznym duchu wydanych przez Urząd Miasta komunikatów dotyczących tego, że samochody elektryczne mają przyszłość, ale na stronie urzędu nie znalazłem informacji, gdzie obecnie można taki samochód elektryczny naładować. Dodajmy, że jest to na razie problem niewielkiej garstki ludzi, bo tych samochodów takich naprawdę elektrycznych, bo to są pojazdy zarejestrowane, prawda, w Urzędzie Miasta, ale samochodów elektrycznych jest 19 czy 18. Proszę powiedzieć, czy pojawi się u państwa na stronach, czy to Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, czy u państwa taka zakładka, gdzie właśnie osoby, które przyjadą też z innych miast do naszego miasta i będą chciały naładować jakiś samochód, dowiedzą się, gdzie to można zrobić?
Oczywiście. Jeżeli chodzi o plany nasze informacyjne, w tej chwili dopiero, bo jedną informacją muszę sprostować tutaj naszego słuchacza związaną z dostępnością miejskich stacji ładowania. Aktualnie znajdujemy się w procesie tworzenia tych stacji ładowania. Podpisaliśmy umowę z wykonawcą stacji. Takie stacje faktycznie zgodnie z umową do końca stycznia przyszłego roku. Pierwsze 3 miejskie stacje szybkiego ładowania samochodów elektrycznych pojawią się na terenie miasta.
Tak, to będzie Klonowica, Felczaka i Tetmajera. Ogólnodostępne i darmowe, tak.
Ogólnodostępne i darmowe, przy czym darmowe nie do końca. Będziemy oczekiwali od użytkowników w zamian za nieodpłatne skorzystanie z energii elektrycznej w naszych stacjach informacji zwrotnej, bądź w postaci ankiety, bądź w innej postaci informacyjnej dotyczącej właśnie potrzeb tych użytkowników pojazdów elektrycznych, którzy z naszych stacji będą korzystali. Odnośnie mapy ewentualnej związanej z stacjami ładowania, które znajdują się na terenie miasta, chciałbym uniknąć dublowania map, które już są w tej chwili ogólnodostępne. Pamiętajmy o tym, że stacje ładowania samochodów elektrycznych, te ogólnodostępne, w tym nieodpłatne, są to nie tylko stacje miejskie czy stacje komunalne, ale również, czy przede wszystkim, o tym mówi też projekt ustawy o elektromobilności, stacje inwestorów prywatnych. Już w tej chwili w Szczecinie mamy takich stacji, może nie tak szybkich jak stacje miejskie, czyli stacji wolnego ładowania. Na terenie samego miasta mamy 4, wliczając zaraz bezpośrednie sąsiedztwo w postaci Ustowa i stacji dostępnych u dealerów. 6 stacji takiego wolnego ładowania plus 7 też prywatną stację szybkiego ładowania. W tej sytuacji, kiedy rynek docelowo tych stacji ładowania będzie jednak zdominowany przez podmioty prywatne, umieszczanie mapy przez miasto takich stacji ładowania wydaje się niezasadne, szczególnie, że należy podkreślić, że w formule otwartej, czyli podobnej, w jakiej funkcjonuje Wikipedia, tego rodzaju mapy, na których są przedstawione stacje ładowania. Dodatkowo są przedstawione ich zdjęcia, jest przedstawiony aktualny stan, raporty użytkowników. Takie mapy są w tej chwili w internecie dostępne, więc kopiowanie tych map na strony Urzędu Miasta być może, tak, jeżeli ich operatorzy będą skłonni nieodpłatnie udostępnić nam dostęp do tych map, przy czym my jako urząd i każdy użytkownik, każdy mieszkaniec, czy Szczecina, czy jeden z naszych gości, to są mapy i w języku polskim, i w języku angielskim, ma możliwość dodawania stacji.
Nie widzi pan tutaj pewnie schizofrenii, bo z jednej strony cieszymy się, że tych samochodów elektrycznych jest coraz więcej, więc rozumiem, że jeżeli promujemy te samochody elektryczne, to promujmy również nawet prywatnych właścicieli stacje ładujące, bo jest to transport, który staracie się promować, bo nasz słuchacz pyta też na przykład o te ułatwienia, ulgi, prawda? Ulga jest taka, że w strefie płatnego parkowania samochód elektryczny może za 10 zł mieć abonament taki właściciel, prawda?
Tak, na miesiąc. Tak, w Polsce, które taką preferencję wprowadziło.
Więc ja myślę, że można by rzeczywiście wprowadzić nawet linki takie z państwa stron do właśnie tych ładujących te samochody stacji prywatnych, należących do podmiotów prywatnych.
Myślę, że oczywiście takie informacje równolegle z planowanym, panie redaktorze, no nie ukrywajmy, już lada moment, tak, startem formalnym, tak, naszych stacji ładowania, tak, które do końca stycznia zgodnie z umową powinny powstać. Myślę, że to będzie dobra okazja, żeby też szerzej również w kontekście tych stacji prywatnych taki komunikat z naszej strony się pojawia.
Nie wszyscy szczecinianie wiedzą, że w Szczecinie jest firma, która wykonuje te stacje, prawda, do ładowania samochodów elektrycznych, więc jest to też bardzo cenna informacja i miło, że właśnie jesteśmy tutaj pionierami. Proszę powiedzieć, jak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o te 18 czy 19 samochodów elektrycznych? Nie mówimy tutaj o pojazdach hybrydowych, których jest zarejestrowanych 640 w Szczecinie. Ile samochodów ma Urząd Miasta, ile jak spółki miejskie, czy jak to wygląda?
Już mówię, w tej liczbie 18 pojazdów, bo takimi danymi dysponuję. Na dzień dzisiejszy mamy 4 pojazdy zakupione przez Gminę Miasto Szczecin przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są to pojazdy w dyspozycji Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz jednostek oświatowych. Równolegle 2 pojazdy również przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu zakupił ZWIK, czyli 6 pojazdów. Już jest w tej statystyce 18 pojazdów samochodowych, które są zarejestrowane w Szczecinie. Dodatkowo w tej chwili, dosłownie w tym lub w przyszłym tygodniu, Gmina Miasto Szczecin odbierała będzie kolejne 4 samochody elektryczne, tym razem jeden dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, 2 dla Domów Pomocy Społecznej w Szczecinie i ostatni, 4 samochód, który trafi do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Także do końca roku Gmina Miasto Szczecin będzie miała 8 pojazdów i Zakład Wodociągów i Kanalizacji, jako również jednostka powiązana z Gminą Miasto Szczecin, kolejne 2 pojazdy, czyli osiągniemy do końca bieżącego roku liczbę 10 pojazdów, co też jest prawdopodobnie w skali kraju, jeżeli chodzi o samorządy, pewnym swoistym rekordem, jeżeli chodzi o liczbę samochodów.
Czy gmina Szczecin jest z tych samochodów zadowolona, czy też kupuje następne dlatego, że są różne dofinansowania na zakup takich pojazdów?
Wiadomo, że kwestia efektu ekologicznego jest kwestią istotną. Natomiast gmina miasto Szczecin przede wszystkim poza aspektami związanymi z ochroną środowiska musi kierować się względami ekonomicznymi. Więc nie należy ukrywać, że dofinansowanie czy możliwość pozyskania dofinansowania sprawia, że rachunek ekonomiczny zakupu takich pojazdów jest dla gminy miasto Szczecin szczególnie korzystny. Tutaj też, jeżeli chodzi o odczucia użytkowników, spotykamy się z bardzo, pozytywnymi recenzjami samych pojazdów, ich właściwości w trakcie poruszania się. Ta pojemność też baterii czy akumulatorów w tych samochodach na warunki miejskie jest w zupełności wystarczająca i też nie ma mowy o takich, że tak powiem, często powielanych problemach dotyczących chociażby zasięgu tych pojazdów.
Czy jeszcze wracając do pytań naszych słuchaczy, czy będzie tak, że Szczecin pójdzie drogą właśnie Wrocławia i na przykład buspasem będą mogły samochody elektryczne jeździć, tak jak autobusy czy taksówki?
Kwestia buspasów, panie redaktorze, jest dosyć szeroko w tej chwili w skali całego kraju analizowana. Tak tutaj pragnę może wspomnieć dyskusję, która dosłownie 3 miesiące temu nastąpiła pomiędzy Ministerstwem Finansów a Ministerstwem Rozwoju w związku z planami związanymi z wprowadzeniem ustawy o elektromobilności. Bo pamiętajmy, że główną ramą wdrażania elektromobilności w Polsce, taką ramą prawną, będzie ustawa o elektromobilności, której projekt jest już na, zdaje się, końcowym etapie konsultacji społecznych. I tam również kwestia tych buspasów, między innymi również kwestia oznakowania tych samochodów elektrycznych, czyli słynne zielone tablice, które też ułatwiłyby ewentualne wprowadzenie tych pojazdów na buspasy, również jest poruszana. Skąd mówię o tych tablicach zielonych? Wiadomo, że wtedy takie samochody jest to czytelne, tak? Że jest to pojazd zasilany elektrycznie z taką zieloną tablicą. Nie ma wątpliwości o tym, kto ma prawo poruszać się po tym buspasie, a kto nie. Z punktu widzenia też służb, które monitorują wykorzystanie tych buspasów.
Główna informacja jest taka, że w ciągu najbliższych 3 miesięcy w Szczecinie pojawią się 3 pierwsze miejskie stacje szybkiego ładowania wyposażone w 2 punkty do ładowania pojazdów elektrycznych, tak?
Tak dokładnie. Będą to stacje szybkiego ładowania, zapewniające ładowanie standardowego elektrycznego samochodu kompaktowego od 0 do 80% w czasie do 30 minut. Z nieoficjalnych informacji, które mamy od wykonawcy, będą to prawdopodobnie stacje, które zostały wyprodukowane w Szczecinie, więc tutaj nawiązując do o czym pan redaktor mówił, będziemy mieli te stacje made in Szczecin, tak mówiąc.
Łukasz Kosmala, Biuro Strategii Urzędu Miasta Szczecin, główny specjalista. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, panie redaktorze.
Dziękujemy także słuchaczom i zapraszamy jutro po 12:00. To był Czas Reakcji.